Zobaczcie, dzisiaj jest nas trochę więcej, bo ludzie zjeżdżają się na proces. Stąd stwierdziłem, że porozmawiamy o reformacji, o co kaman. W tym, co w szkole mówi się jakaś reformacja, nauczyciele nie wiedzą, uczniowie nie wiedzą, rodzice nie wiedzą, noż to później i ogólnie ludzie nie wiedzą. Kiedyś, wyobraźcie sobie, byłem w muzeum, taka wieża ariańska, tu niedaleko, i zapytałem właśnie, o co chodziło w reformacji osobę, która tam miała etat przewodniczki. Też nie wiedziała. No to pokazuje, jaka jest wiedza na temat reformacji. Nie bójcie się, ale wziąłem ze sobą też o takie coś. To jest katechizm Kościoła rzymskokatolickiego. Nie będę was zanudzał, no ale wam wskażę, gdzie możecie sobie poczytać, jeśli byście chcieli sprawdzić to, co mówię. Ja nazywam się Paweł Chojecki, jestem pastorem Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Jestem też oskarżony w procesie. Jutro ma się odbyć kolejna rozprawa o 12:00. Czy wolno w Polsce, która rzekomo jest krajem wolności, demokracji, wolności religijnej, wolności słowa, czy można krytykować Kościół katolicki? No, ktoś odpowie tak jak z Rejsu cytatem: krytykować można, ale krytyka musi być konstruktywna. No toż tak właśnie za komuny można było partię krytykować. No i dzisiaj zobaczymy, jak jest w Polsce. Na razie prokurator uważa, że nie można krytykować. Zobaczymy, co na to sędzia. Ale zapraszam jutro na 11:45, a dzisiaj o reformacji, no bo to wtedy, czy to Kościół katolicki, każdemu, kto krytykował go już w czasach średniowiecznych, czy to w Anglii, czy w Czechach, czy w Niemczech, w Polsce było trochę z tym trudniej, im stąd mówi się o złotym wieku, o złotej wolności szlacheckiej, ale w tamtych państwach nie było lekko i Kościół robił procesy tym, którzy go krytykowali, a jak się dało, to i mordował tych ludzi, palił na stosie. Oczywiście mówi, że to nie my, to władza świecka. No ale obłudników, oszustów, to wiecie, że tam skolko ugodno. Dzisiaj, tak jak powiedziałem, są ze mną goście, tym razem w większości kobiety: Jola, Dorota, Monika, Basia, no i jest jeden mężczyzna, Michał. Od razu dziękujemy ci, Michale, za cykl świąteczny na temat ukrzyżowania i zmartwychwstania Jezusa. Dobra robota, widziałem, że też naszym widzom się podoba. Kto nie widział, może sobie zobaczyć. A my wracamy do pytania kluczowego. O co chodziło w reformacji? No pierwsze takie obalenie mitu, że no reformacja, no toż tak ostatnie, tylko 500 lat wcześniej, no to był tylko Kościół katolicki, tak, że to coś jest nie tak, no bo jak 1500 lat po Chrystusie tak coś wymyślają, no to pewnie to jest jakaś nowinka i nieprawda. No rzeczywistość była dokładnie przeciwna. Jeśli chodzicie teraz wiosna po lesie, to możecie zobaczyć, że na niektórych drzewach takie narośla są, takie chuby, nie? Niekiedy więcej tej chuby niż tego drzewa może być. No i właśnie to stało się z Kościołem chrześcijańskim. Już od praktycznie pierwszego wieku, kiedy otworzymy Dzieje Apostolskie, już zobaczymy, że źli ludzie chcieli zniszczyć prawdę o darmowym zbawieniu, o zbawieniu tylko i wyłącznie przez zaufanie Jezusowi Chrystusowi. Zobaczcie sobie na przykład 15 rozdział Dziejów Apostolskich. No a potem już było tylko gorzej. Coraz więcej oszustów, kłamców, coraz więcej ludzkich pomysłów, tradycji, wymysłów, herezji, dzikich różnych nauk oblepiało Kościół, który zdążył się i podzielić na wschodni i zachodni. Przenosimy już na zachód się do Rzymu, bo to stolica Cesarstwa Zachodniego, Konstantynopol jako stolica Cesarstwa Wschodniego. Rozeszły się cesarstwa, rozeszły się i kościoły, także widać, że to była decyzja polityczna, a nie duchowa. W kościele rzymskim coraz więcej głupoty. Papież w zbroi, w ubóstwie tkwi tłuszcza. Za chwilę sobie przypomnimy ten wspaniały utwór Kaczmarskiego. No potem, można powiedzieć, no nie wiem jak poprawiony, zrobiony w naszej aranżacji, to za chwilę. Wiecie na pewno, bo były nawet takie filmy o papiestwie w czasach Borgiów, nie? Że to był jeden wielki burdel, serdel, a nie żaden kościół. W czasach przełomu pierwszego tego tysiąclecia, końca pierwszego tysiąclecia, początku drugiego, to było jeszcze gorzej. Tam wręcz papieże polowali na ludzi, gwałcili dzieci. No to, co dzisiaj mamy, te skandale z pedofilią, to nie jest wymysł ostatnich 50 lat. To się w Rzymie działo od mniej więcej tysiąca lat. I kiedy Rzym pogrążał się właśnie w rozpuście, pogrążał się w ludzkich, absolutnie niechrześcijańskich naukach, to uczciwi ludzie, uczciwi przeważnie księża, próbowali to jakoś naprawić. Próbowali to jakoś naprawić. I cały czas w historii będziemy widzieć, czy gdzieś w Prowansji, czy w północnych Włoszech, czy w Anglii, czy na terenie Bośni nawet, to chyba najwcześniej, tam były próby reformy kościoła. W każdym razie dochodzimy i wszystkie te reformy kończyły się albo wyprawami krzyżowymi, przeciwko właśnie tym francuskim reformatorom wysyłano wyprawy krzyżowe. Pamiętacie, to jest, weszło do popkultury, dowódca katolickiej krucjaty pytany, no otoczyliśmy miasto, zdobyliśmy miasto, w kościele schronili się wszyscy mieszkańcy. Wodzu, tam co mamy robić? Jak rozpoznać protestantów, tych protestujących, od prawowiernych katolików? Zabijcie wszystkich. Bóg pozna swoich. Nie? To tak właśnie wyglądał dialog ekumeniczny w tamtych czasach. To mam nadzieję, że dobrzy historycy to w szkołach troszeczkę o tym wam opowiadali. Jeśli nie, możecie sobie doczytać. Ostatni taki wielki zryw związany z Polską, no to są husyci. Prawie się im udało. Prawie się im udało. To oddzielna historia. Jagiellonowie pomagali husytom, korzystali też z ich pomocy w walce z krzyżakami, ale jak wiemy, Jan Hus, ksiądz, który próbował zreformować Kościół katolicki mniej więcej 100 lat przed Lutrem, uwierzył papieżowi, biskupom i cesarzowi. Przyjął żelazny list i powiedział, dobra, jadę z wami dyskutować. Jadę na sobór w Konstancji w 1415 roku, żeby z wami dyskutować, żeby pokazać wam, że błądzicie i odeszliście od słowa Chrystusa. No to pojechał. No to oni zamiast dyskusji od razu proces, stos, zamordowali go. Tam i nasz Zawisza Czarny się stawiał i oczywiście Jan Żiżka. Później było powstanie, no wojna praktycznie czesko-katolicka. Mówię, oddzielna historia, ta reforma no, została stłumiona w krwawy sposób. Ksiądz został zamordowany, Jan Hus zaufał Kościołowi katolickiemu, jego hierarchom i został zdradzony i zamordowany. 100 lat później Luter tego błędu nie powtórzył i powiedział, mogę być sądzony, ale tylko w swojej ojczyźnie. Do Rzymu nie pojadę. Nie? I o co chodziło tym wszystkim reformatorom? Otóż oni czytali Pismo Święte. A w tym czasie Kościół pogrążony był, czy można powiedzieć ubogacony był twórczością przeróżnych teologów i dokumentami papieży. Bulle, jakieś wypowiedzi, jakieś kazania, jakieś sądy, procesy, ekskomuniki i tak dalej, i tak dalej. I ta obfitość tych różnych teologów, którzy byli uznawani za doktorów Kościoła, za nauczycieli, powodowała, że jak człowiek zaczął się zastanawiać i porównywać ich nauki, to w ich naukach już dochodziło do sprzeczności. Film Luther, oczywiście polecam, jeśli ktoś nie widział, to można sobie obejrzeć i tam jest scena, kiedy ksiądz Luther studiuje teologię, żeby zrobić doktorat na uniwersytecie, no i zadaje wykładowcy, jeszcze jako ksiądz, jeszcze na bazie teologii katolickiej zadaje trudne pytania, na które sam profesor nie umie odpowiedzieć. I tu się zaczyna pierwszy, najważniejszy punkt o co kaman w reformacji. Co jest ostatecznym źródłem prawdy? Czyli do czego mamy odnosić nasze poglądy na temat Boga? Czy do świętego Augustyna, jakby chcieli augustianie, on zresztą był z zakonu augustianów. Czy może do świętego Tomasza, jakby chcieli tomiści. Nie? Teraz mamy nawet już neotomistów. Nie? Czy może jeszcze do jakiegoś Ireneusza, nie? A ojca Kościoła z pierwszych wieków? No, różne są pomysły i nikt nie bardzo umiał odpowiedzieć na to pytanie. No ale Luther mówi, no ale w takim razie, no to po co Bóg dał Biblię, jeśli te inne księgi są równie ważne jak ona? I on postanowił, nie, nie, nie. Nie może być tak, że słowo Chrystusa jest traktowane na równi ze słowem jakiegoś Nepomucena jakiegoś tam, nie? Może oni fajnie, ten Nepomucen, Ireneusz, Tomasz czy inny opowiada, ale to jest tylko człowiek. A to jest słowo Boga. Czyli pierwsza taka różnica pomiędzy katolicyzmem a protestantyzmem, czyli o co poszło w reformacji, to jest, co jest źródłem objawienia. I dla protestantów to jest tylko Biblia. I to się mówi sola, to tak z łaciny, sola, tylko Biblia, sola scriptura, czyli tylko Pismo Święte dokładnie. Sola scriptura, tylko pismo. A co mówi Kościół? A to właśnie wziąłem wam to. Możecie sobie tu na samym początku, czyli strona 32, 33, to jest relacja między tradycją i Pismem Świętym. Nie będę wam cytował, tylko w skrócie wam powiem. Kościół katolicki ma trzy źródła objawienia, czyli w protestantyzmie mamy spisane objawienie jedno, w katolicyzmie mamy spisane niby też jedno, ale nie do końca, bo w katolicyzmie nic nie jest jasne. To jest pierwsza zasada katolicyzmu. Żeby jak jest jakiś problem, to zawsze się znajdzie jakieś inne wyjście. I oni mówią, no tak, Pismo Święte jest objawieniem, ale na równi z Pismem Świętym mamy tak zwane niespisane objawienie apostolskie czy objawienie Jezusa i ono się nazywa tradycja. Nie? I ona jest niespisana, dlatego mówię, spisane jest niby jedno, a to niespisane to w ogóle nie jest zdefiniowane. Nie? Czyli jakaś tradycja jest źródłem autorytetu, ale nikt nie wie jaka. Nie? Czyli nie ma granic tego zbioru tradycji. Nie? To można różne rzeczy z tego tam wyciągać, wkładać, jak chcieć, manipulować, wszystko będzie tradycja. Nie? Ale to jeszcze nie koniec boleści. Bo jeszcze, no żeby powiedzieć, no dobra, jest te dwa źródła, może by tam nie mogły ze sobą jakoś przeczyć, no to by było jeszcze fajnie, nie? No bo wtedy jakoś tak ludzie by bardziej wybierali Pismo Święte. Nie, nie, nie. Jak jest instytucja, musi być urząd, jest urząd nauczycielski Kościoła. I wyobraźcie sobie, katolicy często śmieją się ze Świadków Jehowy, nie? Że oni mają w Brooklynie, jakoś to się tam nazywa, tylko ja już nie pamiętam, może ktoś z widzów mi przypomnie, jak to ciało kierownicze, które strażnice wydaje i mówi, jak tam mają wierzyć, decyduje to ciało kierownicze jakoś tam. Ono już się teraz chyba przeniosło z Brooklynu gdzieś indziej, no i katolicy się często śmieją ze Świadków Jehowy, że oni to mają nie tylko Biblię, ale nad Biblią jest to ciało kierownicze, które wydaje strażnice i mówi, tak macie wierzyć i koniec, nie? A katolicy, wy macie tak samo, wy macie dokładnie, albo jeszcze gorzej, nie? Bo tam jest ta Biblia i ten ich urząd nauczycielski, a w katolicyzmie jest Biblia, plus tradycja, która jest niezdefiniowana, do której wszystko można włożyć, a nad tym jest urząd nauczycielski Kościoła, który decyduje, co jest prawdą i w co mają wierzyć katolicy. To teraz dochodzi do katolików niektórych z celibatem. Bo większość, no, zapytam tu nasze panie, jak myślałyście, będąc katoliczkami szczerymi, oddanymi i tam, jak tam byście same się zdefiniowały, czy wiedziałyście, że celibat to jest wymysł ludzki, czy myślałyście, że to jest nakaz Boga i że to jest boska taka nauka wypływająca z Pisma Świętego? Proszę. Basia, pierwsza.
No ja według Kościoła katolickiego nie myślałam, że to jest wymysł ludzki, bo księża właśnie to cytatem z Pisma Świętego oparli, nie? Że to
nie
właśnie,
pewnie,
nie wiem nawet
no,
jakim,
ja
bo też za bardzo nie wnikałam w to Pismo Święte, ale właśnie tak było.
Hokus pokus jakoś tam.
No, tak, tak.
Czy
było.
Któraś z was jeszcze chciałaby powiedzieć, jak myślała o celibacie, kiedyście były no, mniej lub bardziej gorliwymi katoliczkami?
To znaczy, ja nie byłam taką bardzo gorliwą katoliczką i w ogóle mnie te sprawy nie interesowały, ale wiedziałam, że księża mają dodatkowo jakieś tam kobiety na boku. Ale nie wiedziałam nic o celibacie.
Ja się o celibat pytam, o naukę.
W ogóle tego nie słyszałam.
Tego nie wiedziałaś. No ale nie. Większość to tak jak Basia myśli, że to jest od Boga. Nie? Oni zresztą tak nawet mówią, że to niby na początku to ci pierwsi chrześcijanie, pastorzy, biskupi to mieli żony, ale Kościół tak kierowany Duchem Świętym podniósł te wymagania i dzisiaj już nie mogą mieć, nie? Ale że to Duch Święty. A dzisiaj co mówi Franciszek? Tymczasowe nauczanie. Tymczasowe nauczanie. Zobaczcie, jak ryją beret ludziom. Czyli w katolicyzmie mamy trzy źródła objawienia: Biblia, tradycja i urząd nauczycielski Kościoła. Ale który jest najważniejszy? Nie, urząd nauczycielski. Czyli urząd nauczycielski decyduje, w co masz aktualnie wierzyć. Także no to jest tak jak u Świadków Jehowy, nie? Nie wiem, czy się Świadkowie Jehowy nie obrażą u mnie. Może powiem, że jest gorzej niż u Świadków Jehowy, ale jak chcecie sobie sprawdzić, proszę bardzo, tu sobie przeczytajcie, ja tu sobie podkreślałem te różne kucypały, podaję już wam strony, żeby to łatwiej, 32, 3, 4, także na 5 jeszcze jest, tu jest takie fajne. Jasne więc jest, że święta tradycja, Pismo Święte i urząd nauczycielski Kościoła wedle najmądrzejszego postanowienia Bożego tak ściśle ze sobą się łączą i zespalają, że jedno bez pozostałych nie może istnieć. Żeby bez ich kucypałów nie może istnieć Biblia, nie? No zobaczcie, jakie jaja. To wszystko w tym katechizmie sobie poczytajcie. Także Luter stwierdził, nie, no ja nie będę bełkot ludzki wybierał, którzy się nawzajem sobie przeczą, nie rozumieją tego, co twierdzą. Ja wybieram Pismo Święte. I zaczął studiować Pismo Święte. I zaczął od listu do Rzymian. A tam doszedł na samym początku. A mój sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Z wiary, z zaufania. A mój sprawiedliwy, czyli ktoś, kto jest sprawiedliwy w oczach Boga, święty, bez grzechu, w takim sensie bez kary za grzech. Nie, że bezgrzeszny, że nigdy grzechu nie popełnił, no bo to nie ma takiego. To tylko Jezus przeszedł na ziemię i przeżył bezgrzeszne życie. Każdy z nas grzeszy, ale ten, który jest w oczach Boga usprawiedliwiony, czyli Bóg go weźmie do nieba, a nie wyrzuci do piekła. Mówi, mój sprawiedliwy, to on jest z wiary, przez zaufanie Chrystusowi. Wow! A był wychowany, że chrzest, że sakramenty, że kapłaństwo, że msza przecież, którą odprawiał, że to wszystko go zbliża do Boga. Był przekonany, że w ten sposób skróci dziadkowi, ciotce, wujowi, ojcu czy matce, męki w czyśćcu. A tu czyta w Biblii, że sprawiedliwość w oczach Boga jest przez zaufanie Chrystusowi. Tylko i wyłącznie. Napisał komentarz do listu do Rzymian, potem podobne rzeczy przeczytał także w liście do Galacjan. No i mówi, nie, odrzucam katolicką naukę o sakramentach, odrzucam katolicką naukę o czyśćcu. Jest tylko zaufanie Jezusowi Chrystusowi. Stąd o co kaman w reformacji? Co jest naszym autorytetem? Czy tylko Biblia? Czy też kucypały ludzkie? Pierwszy punkt, a drugi, w jaki sposób człowiek osiąga zbawienie, czyli jak idzie do nieba? Czy przez członkostwo w kościele, przez sakramenty, dobre uczynki, pobożne uczynki, pielgrzymki i tak dalej, i tak dalej. I trafia najpierw do czyśćca, potem go tam narożnie obkręcają i gdzieś tam jak zadźwięczy moneta, to do nieba idzie. Tak wierzyli i do dzisiaj wierzą katolicy. Może z tą monetą już mniej, ale dalej w czyściec wierzą. Ja zawsze pytam tych księży, bo w intencji będzie odprawiam. Mówię, ale w intencji. W intencji czego, drogi księże? W intencji co, żeby Bóg z czyśćca wypuścił? To jeszcze nie wypuścił. Taki niedobry. No tak i tak dalej. Ich tam troszeczkę zawsze oni tam nie są zadowoleni z tych pytań. No ale już taka to przypadłość. Jak ktoś kłamie, no to musi ponieść tego konsekwencje, że ktoś te kłamstwa będzie wytykał. Także w reformacji chodziło. Tylko Biblia jest źródłem naszego autorytetu. Najwyższym, to do Niego wszystkie nasze myśli muszą się podporządkowywać. Sola Scriptura i Solus Christus, a do Niego przychodzi się przez wiarę, czyli sola fide, a zbawienie, to, że Chrystus za nas umarł, jest z łaski. Nie zasłużyliśmy na to, tylko jest z łaski. Soli, sola gratia, tylko z łaski. Oczywiście jeszcze później soli Deo Gloria, że nie świętym, nie Maryi, tylko Bogu chwała. No i mniej więcej o to chodziło w reformacji. A teraz zaproszę, byśmy razem przeżyli to nasze wspólne wykonanie piosenki Kaczmarskiego i będzie czas na wasze pytania.
Zamku Wartburg na stromym urwisku, te niemieckie przepaście i szczyty, wbrew mi woli, jak woli ucisku, wyniesiony pod boskie błękity, Pismo Święte z wszechwładnej łaciny na swój własny język przekładam. Ożywają w wiekach dawne cuda i czyny, Matką Ewa z nasz ojcem, z nasz Adam. Bliźnim jest mi tragiczny Abraham, gdy poświęcić ma syna w ofierze. Widzę ogień na Sodomy dachach, gdzie zwęglają się grzeszni w niewierze. Bezmiar winy i kary, surowość brzmią prawdziwie w mym szorstkim języku. Na początku jest słowo i okrutnie brzmi słowo, ale spójrz wokół siebie, krytyku, że wierzymy za gotówkę odpuszcza, lecz wojenny się nurza rozkoszy. Papież zbroi w ubóstwie tkwi tłuszcza, z której groszy katedry się wznosi. W dawach katedr transakcje przeteczne, ksiądz spowiednik rozgrzesza za bilon. Tak jest, było i będzie, zło i dobro jest wieczne, lecz nie może być wieczny Babilon. Z tym więc walczę jak mnich augustianin, moralności teolog to przybył, bo w stolicy wołają poganin, reformator, heretyk, polityk. Tak papieską ja bullę spaliłem, lecz szukajcie miast, które on spalił. Ja na wrotach kościelnych tezy swoje przybiłem, on nie wykluł, a mnisi śpiewali. Słowa palą, więc pali się słowa, nikt o treści popiołów nie pyta, ale moja ze Stwórcą rozmowa, jak z niego do drzewa przybita. Niech się gorszy prałacia elita, niech się w mękach świat tworzy od nowa, lecz niech czyta kto umie, niech nauczy się czytać, niech powraca do słowa.
Że ci, którzy pierwszy raz oglądaliście ten klip, jesteście pod wrażeniem i sobie jeszcze kilka razy obejrzycie. Ja też tak robiłem, Monika tu widzę też kiwa głową. Papieską ja bullę spaliłem. Rzeczywiście, kiedy papież właśnie wyklął Lutra i zakazał mu głosić tego, co on głosi, kazał spalić jego książki, no to on wziął, wyrzucił to do pieca. I to, można powiedzieć, był ten symboliczny początek reformacji. Teraz wiecie, że imiennik księdza Lutra, Macier, też ksiądz Marcin odszedł we Wrocławiu. Jak tam we Wrocławiu było jakieś poruszenie? Nic nie słyszałem. To prosto ze Stanów, to nie wiesz, co się we Wrocławiu dzieje. Dobra, ale obiecałem wasze pytania. Tu już jest komentarz Tadeusza Marszałka. Zagierka było krytyka, tak? Ale nie krytykanstwo! No to tak właśnie, to dzisiaj dokładnie jest tak samo. Czyli nasi przeciwnicy chcą nam ustalić ramy, w jakich nam wolno ich krytykować, nie? No to są jaja, no. Co tu dalej mamy? No podziękowania za Kamila, za dyżury. Czy film Luther jest na Facebooku? Nie wiem, czy jest na Facebooku, ale jest na pewno na YouTubie. I to z polskimi tam, nie wiem, czy napisami, czy lektorem, to już może i obydwie wersje. Można szukać lepszej lub gorszej jakości, bo wiem, że tym się różnią. Ten film był zakazany w polskich kinach. Wiecie, tam światowej sławy aktorzy. Wydarzenie historyczne 500 lat reformacji, nie? I w całym świecie ten film był wyświetlany w kinach, a w Polsce był zakazany. Żadne kino, żadna tam firma nie przyjęła do takiego, no, do dystrybucji tego filmu. Jak myślicie, czy to była decyzja tych wytwórni, czy czasem jakiejś mafii, która kontroluje życie w Polsce i pilnuje swoich przywilejów, i żeby czasem się tutaj nie urodziło? No to takie pytanie otwarte, nawet nie odpowiadajcie. W naszym gronie wiemy, jak jest, ale tak jak mówiłem, tak jak za czasów komuny, no to trzeba było tak mówić w jeden sposób, a ludzie wiedzieli, o co chodzi, nie? To na różnych kabaretach i tak dalej. Dzisiaj niestety za kato komuny wracamy do tych czasów. Patrzę tu na wasze pytania. Czekamy tu właśnie na wasze głosy, tak, dzięki. Ateiści też chyba tego nie chcą, chyba, żeby Kościół katolicki był zgniły i grzeszny. Tu ogólnie, że katolicy by chcieli, rozumiem ideę tego pytania, że katolicy, czy nawet ludzie tacy z zewnątrz, mniej zainteresowani Kościołem, chcieliby, żeby Kościół był dobry, żeby robił dobre rzeczy, żeby tam jakoś pomagał ludziom, nie? Ale gdybyście zajrzeli do Starego Testamentu, kiedy kapłani Starego Testamentu sprzeniewierzyli się Bogu, to wiecie, na czym im zależało? Nie, żeby Izrael nie grzeszył, tylko żeby grzeszył. Dlaczego? Bo jak grzeszył, to więcej dawał, bo przychodził do kapłanów po spowiedzi, odpuszczenia, ofiary i tak dalej, i oni byli przez to bogaci. Czyli kapłanom, takim, którzy zdradzili Boga, zależało, żeby lud grzeszył, bo wtedy będą do nich przychodzić i im płacić. Jak myślicie, jak jest w Kościele katolickim? Dla mnie również odpowiedź jest oczywista. Gdyby biskupom zależało, no tu i różni księża to mówią, i ci, którzy odeszli, i ci, którzy jeszcze nie odeszli, to mówią, że zadziwiające jest milczenie biskupów. Że tu są kolejne jakieś zbrodnie, kolejne skandale, księża odchodzą, a oni nic. A oni nic. Oni mają to w nosie. Oni absolutnie, im nie zależy, żeby Polacy nie grzeszyli, znali Boga, znali Pismo Święte. Bo to by oznaczało praktycznie koniec ich władzy nad narodem. Im zależy na ciemnocie, na upadku moralnym, bo wtedy oni przychodzą, ręce te wystawiają, lud całuje, płaci, oni tam ich, wiecie, rozgrzeszają i szafa gra. No to dokładnie w Starym Testamencie mamy taki schemat opisany. No co tutaj... Kaniowski. Z tego, co wiem, to Luter modlił się do Maryi. Nie odrzucał tego. Może coś pastor powiedzieć na ten temat. Luter był, że tak powiem, regularnym księdzem katolickim. Regularnym w takim sensie bogobojnym, prawowiernym i tak dalej. On miał pytania w głowie, ale na początku swojego religijnego życia on wszystko robił tak, jak katolik, a szczególnie ksiądz katolicki powinien. nie? Czyli odprawiał mszę, odprawiał różańce, czy tamte modły, jakie wtedy, już aż tak dokładnie historii Kościoła nie znam, żeby wiedzieć, która modlitwa tam w którym roku została dołączona do liturgii katolickiej, ale on na początku swojego życia wszystko dokładnie odmawiał tak, jak Kościół przykazał. Pytania zaczął stawiać dopiero jak poszedł na studia, już jako ksiądz, poszedł na studia doktoranckie i wtedy zaczął osobiście studiować Biblię i wtedy zaczął zadawać pytania. Nie? To już mówiłem wcześniej. Także to, że Luter na początku w wiele przesądów katolickich wierzył, czy odprawiał pewne gusła katolickie, no to jest oczywista oczywistość, no bo był księdzem. Nie? Ksiądz Marcin, ten co odszedł, no też przecież wszystko do niedawna odprawiał, a teraz mówił, oj, wyzwolony jestem, idę do protestantów, już nie będę, już tylko Jezus, tylko czysta wiara, tylko Pismo Święte, dość tych guseł, nie? Albo ci księża, którzy tu występowali w tych naszych programach, jak ten ksiądz Arsenio z Brazylii mówił, no jak on już w pewnym momencie tak miał obrzydzenie do różańca, że poprosił jakąś kobitkę z kościołów, żeby ona za niego go czytała, bo on już nie może, przez gardło mu to nie może przejść. No, wie, że bluźni w tym momencie. No i tam dał jakiejś tam pani, która no, z zaangażowanej parafialce, żeby tam odczytywała te różańce jakieś. Także to, że Luter pewne zabobony katolickie, gusła, bluźnierstwa odprawiał, czy w czymś trwał, to jest oczywista oczywistość, no bo on wychodził z katolicyzmu, nie? Czyli patrzmy na depozyt, który on pozostawił, a nie na drogę, którą przeszedł, bo to wiadomo, że szedł z punktu A do B i wyżej, nie? Także mniej więcej ten depozyt został później już tam zebrany razem. Ja mam zawsze problem z określeniem tego dokumentu wyznania wiary luterańskiego, także to sobie poczytajcie w Wikipedii. Cytowałem to na moim procesie, bo on tam na przykład o mszy katolickiej, to mówi, że to jest smoczy tam jakiś wyziew i tak dalej, takie ostre, ostre tam jadą rzeczy. Także też to jest pierwsza uwaga. Nie? Czyli trzeba popatrzeć na dorobek całego jego życia, dokąd on doszedł i jaki kościół on założył, jak co się już głosiło w tym kościele. No i druga uwaga, że to był pierwszy kościół, można powiedzieć, który odszedł od katolicyzmu z tej tradycji, tradycji reformowanej, czyli tradycji reformacyjnej, o tak, bo reformowanej to troszkę co innego, tradycji reformacyjnej. Stąd należy zakładać, że tam jeszcze będzie najwięcej pozostałości katolickich, nie? I do dzisiaj kościół luterański, jeśli byście poszli na nabożeństwo luterańskie, to byście się zdziwili, że tam no, dużo rzeczy jest podobnych. No, mniej więcej klimat kościoła jest trochę podobny. Nie? Są też obrazy. Nie oddaje się im czci, ale są różne obrazy. Ołtarz wygląda podobnie. No co jeszcze? Zobaczylibyście księdza, pastora, który jest ubrany w jakąś tam troszkę inną, ale też jakiś rodzaj sutanny, jakiegoś taką, taki jak to się, śliniaczek taki, nie? Taki trochę inną koloratkę ma, nie? No bo tak jak mówię, no oni odchodzili od katolicyzmu. Nie wszystko jeszcze zdążyli przemyśleć, przeczytać w Biblii, rozważyć. Nie na wszystko ludzie się zgadzali, także jest to kościół, który zrobił ogromny wyłom w tych dwóch, mówię, fundamentach, czyli co jest źródłem autorytetu, sola scriptura i co, w jaki sposób człowiek zostaje zbawiony, że tylko w Chrystusie, tylko przez wiarę, tylko z łaski, nie? To są fundamenty kościoła też luterańskiego, a potem następne kościoły, następni już bibliści, pastorzy i tak dalej, czytali Biblię dalej, widzieli, o to mi się nie zgadza. Kalwin, nie? Wyrzucił wszystkie tam figury i tak dalej, nie? Potem przyszli anabaptyści jeszcze, którzy mówili, zaraz, ale chrzest niemowląt nie ma sensu, no przecież jako, przecież chrzest jest świadectwem wiary, no to trzeba, jak teraz uwierzyłeś, no to dopiero teraz możesz przyjąć chrzest, który jest świadectwem twojej wiary, tam to nieważne, dlatego anabaptyści, czyli powtórny chrzest, nie? Stąd dzisiejsi baptyści z kolei są, no i tak dalej, i tak dalej. Także to, że w naukach Lutra znajdziemy sporo błędów, to jest oczywista oczywistość, no bo on był w procesie wyjścia. Dobrze. Oczywiście, jakbyście chcieli coś dodawać, czy też mieć swoje pytania, to zapraszam was. Idę pomyszkować. Dobrze. o której się jutro meldujecie. 11.45. 11.45, jak Bóg pozwoli, no to wejdziemy spod sądu, no a potem zobaczymy, co będzie dalej. Jutro ciekawostka, 3 pastorów ma zeznawać w moim procesie. O, tu właśnie jeden z pastorów właśnie z kościoła luterańskiego też już powiedział, że będzie się modlił. Leszku, wielkie, wielkie serdeczne podziękowania. Też wcześniej Jurek dzwonił ze Śląska Cieszyńskiego, z Wisły, też no, zapewniając, że pamiętają, modlą się, śledzą to, co się dzieje. Także dziękuję wszystkim i proszę, żebyście się dalej modlili. I nie chodzi o to, tam, co się ze mną stanie, to ma mniejszą wagę, ale ten proces, mam nadzieję, i tak się modliłem, kiedy po raz pierwszy prokuratura wysłała tu policję pod dom, żeby tuż przed świętami, no, że tak powiem, bardzo mi podziękować za całokształt mojej działalności patriotycznej i religijnej, no to wtedy sobie pomyślałem, no Boże, zaczęło się, niech to będzie na Twoją chwałę, niech Polska usłyszy Twoją Ewangelię, wreszcie, jeszcze głośniej niż 500 lat temu. Także o to się módlmy. Proszę was też o to jutro o 11.45 zaczynamy spotkanie na żywo. Mencen na tej rozprawie powinien być. O, to są jaja. Myśmy kiedyś, dawno, dawno temu, jak jeszcze ta konfederacja nie była tak ewidentnie proputinowska, proruska, chociaż wiedzieliśmy, kim jest Korwin, kim jest Braun, ale liczyliśmy, że tam jest trochę młodych chłopaków, to oni może nie są tak zryci no, ruską narracją. I nawet poprosiliśmy ich oficjalnie, żeby ci posłowie Konfederacji zrobili tam to się jakoś interpelację poselską właśnie w sprawie tego procesu. I tam nawet chyba dwóch chciało, wydaje mi się, że to był Sośnierz i ten z Krakowa, drugi, ale tak nie do końca pamiętam tych nazwisk, ale dwóch posłów chciało tę interpelację złożyć. Ale i tam oni powiedzieli, że dobrze to zrobią, ale za chwilę powiedzieli, że nie, jednak nie mogą. A wiecie, kto im zabronił? Towarzysz Mencen. Ten, co jest za wolnością religijną. No toż tam to oczywista oczywistość. Także oni tam takie różne, bo my ich zawsze pytamy, no żeby, bo to oni są z narodowcami w takiej koalicji, ci wolnościowcy różni, nie? Ich pytamy, no ale czy jesteście za wyrzuceniem tego paragrafu 196? To jest paragraf inkwizycyjny służący do obrony Kościoła katolickiego. Żadne inne wyznanie nie skorzystało w historii z tego paragrafu, tylko katolicy nagminnie, czyli za zgodą też biskupów katolickich stosują. Zresztą biskupi katolicy mają bezpośredni wpływ na prawo stanowione w Polsce, także to pod nich jest ten przepis. No i my zawsze pytamy tych z Konfederacji, no czy jesteście za zniesieniem 196, nie? No i oni są w trudnej sytuacji, bo powiedzą, że tak, no to występują przeciwko biskupom katolickim i temu elektoratowi takiemu katolicko-fundamentalistycznemu, który tam popiera tych narodowców i część Konfederacji. No a powiedzą nie, no to co to za wolnościowcy, nie? No to jak? No to oni wymyślili, to nie Mencen, teraz Mencen korzysta z tego pomysłu Sośnierza młodego i mówi, że oni są za zniesieniem, ale tylko w przypadku, kiedy wszystkie paragrafy, które ograniczają wolność słowa, będą zniesione. Nie? No i tam, ale wszystkie to jakie? No to już jest tam dyskusja. Ja to myślę, no tak jakby człowiek był w kajdanach, miał 3 czy 4 kajdany, nie? I ktoś proponuje, słuchaj, zróbmy otworzenie, czy tam rozbicie tych jednych kajdan, nie? Zostanie mniej. Rozbijamy? A nie, my tylko wszystkie. A tak, to miejmy 4 kajdany, nie będziemy tylko 3, nie? Także no to są jajcarze, którzy no oszukują ludzi, próbując udawać wolnościowców. Wolnościowcy to są widzieć pod prąd, a nie w żadnej konfederacji. Dobra. A to jak się zbłaźnił, mówiąc, że on podejrzewa, że on nie chciałby, żeby ten przepis zlikwidować, nie? On podejrzewa, że nie chciałby i tak dalej, bo nie chce, żeby ktoś obrażał jego religię. No taki on wolnościowiec. Kozy też mają trąby, także tam co innego, no toż i no. Tak, no Konfederacja to są wolnościowcy dla ubogich, ja to nazywam, ubogich intelektualnie, nie? Znaczy w takim sensie, że to jest pewien twór okrągłego stołu, bo Korwin jest tworem okrągłego stołu, a to są wszystko popuczcicy Korwina, później się Brown dołączył i tak dalej. I oni mają tylko, że tak powiem, pozorować partie wolnościowe, jakoś tam próbować mieszać, zniechęcać ludzi do polityki, ale nie mają nigdy zrealizować żadnego konkretnego programu. Nie? To żebyście wiedzieli, 30 parę lat już minęło i tu się nic nie zmieniło. Obiecałem też powiedzieć coś o świętach, przed świętami, nie? Co Biblia mówi o świętach. Troszeczkę zmieniłem temat, ale powiem o świętach, bo o świętach to bym mógł powiedzieć jedno zdanie i to trochę krótko mogłoby być. Nie? Co do świąt masz dowolność. Kto chce, świętuje. Kto nie chce, nie świętuje. I tyle w temacie. Nie? Także to i w liście do Rzymian znajdziesz, i w liście do Koryntian stosowne fragmenty. Także my, możesz zapytać wtedy, no co my robimy? My rzeczywiście dostosowujemy się do tych świąt, które mają biblijne konotacje, czyli przede wszystkim to jest ta Wigilia, tak zwane Boże Narodzenie. Mówię tak zwane, no bo Bóg się nie urodził, bo jakby się urodził w takim dosłownym sensie, no to miałby początek. Nie? Wcześniej go nie było, a teraz jest. Nie? Także używamy formuły Boże Narodzenie, ale jednocześnie wierzymy, że Jezus wczoraj i dziś i na wieki ten sam. Że Jezus narodził się jako człowiek. No i w tym sensie mówimy Boże Narodzenie, bo Bóg przyszedł jako człowiek, rodząc się z dziewicy Marii, nie? Też Żydówki, to zawsze podkreślam, tu koledzy z Konfederacji tam nie przyjmują tej części objawienia, wolą tradycję, że pochodziła z Podhala. Albo z okolic Częstochowy. Noż to tam każdy wybiera, co chce, jest naprawdę wolność, mi to też nie przeszkadza, choć uważam, że jest to nieprawdziwe. Także wracając do naszych świąt, no staramy się dostosowywać do społeczeństwa, w którym żyjemy. To znaczy, jak na przykład społeczeństwo się kładzie spać, to my nie wyciągamy pił motorowych i będziemy teraz, że tak powiem, robić pracę, nie? Czyli jak na przykład tam ludzie koszą trawniki w poniedziałek przed południem, nie? Tak, Michale, zwykle? Koszenie trawnika, nie w poniedziałek, tylko w sobotę przed południem, nie? Pytam Michała, bo on się często w tym specjalizuje, robi to świetnie i szybciutko. No to my nie będziemy robić, jak już zaczynają mecz oglądać jakiś wieczorkiem, nie? I wtedy wypuszczanka. Nie, tylko dostosowujemy się do ludzi, nie żebyśmy musieli, nie? Ale kochamy ich, no to chcemy, żeby też no, mogli spędzać czas tak, jak sobie wybrali, nie? A tak większość ludzi wybiera. Podobnie moglibyśmy robić spotkania kościoła we wtorek. Moglibyśmy i o, w środę, tak jak dziś, proszę bardzo, nie? Moglibyśmy w sobotę, nie? W poniedziałek. No ale robimy w niedzielę, no bo wtedy większość ludzi w Polsce ma dzień wolny. Jakbyśmy żyli w jakimś kraju, gdzie sobota byłaby dniem wolnym, a reszta byłaby pracująca, robilibyśmy pewnie w sobotę główne spotkanie. Nie przeszkadzałoby to nam, Bóg mówi. Jeden robi różnicę między dniem a dniem, niech sobie robi, nie? A drugi wszystkie dni ocenia jednakowo, byle chciał oddać Bogu chwałę w tym, co robi, nie? Ogólnie można powiedzieć, że trzeba tylko pamiętać o odpoczynku, bo i Biblia nakazuje odpoczynek regularny, no i Jezus też odpoczywał i niekiedy swoim uczniom też no, mówił, żeby odpoczęli. Nie? Także o tym trzeba pamiętać. Takim podstawowym tym rytmem to jest tydzień, czyli co siódmy dzień człowiek powinien odpocząć, bo na dłuższą metę coś mu się zacznie dziać z psychiką, ze zdrowiem i tak dalej. Nie? czyli co siódmy dzień człowiek powinien odpoczywać, ale mówię, czy to będzie poniedziałek, sobota, niedziela, to nic mi do tego. I od czasu do czasu Bóg dał takie Żydom, takie dłuższe święta, nie? Takie, które trwały tydzień samego tego biesiadowania, można powiedzieć, i takiego innego czasu, nie pracowania, spędzania czasu na modlitwie, na dyskusjach, rozmowach z rodziną i różne takie. No a do tego jeszcze dochodziła podróż, jak ci dalsi, czyli wtedy to mogło być trochę dłużej. Dlatego też zalecamy, żeby człowiek w ciągu roku raz, może nawet kilka razy, miał trochę dłuższe przerwy na odpoczynek niż jeden dzień. Nie? Ale to już mówię, to nie jest nakaz, to jest, że tak powiem, wybór. Niekiedy można przesadzić z odpoczywaniem, nie? Jak też i można przesadzić z pracą. To jeśli chodzi o święta u nas i oczywiście traktujemy te, wykorzystujemy te święta jako też czas nie tylko odpoczynku, ale tak jak powiedziałem, rozmów z bliskimi, nie? Wtedy nasi bliscy mają wolne, no i my mamy wolne, no to jest dobrze, żeby porozmawiać. Zwykle u części Polaków wtedy jest większe zainteresowanie treściami biblijnymi, od czasu do czasu, to tak wiecie, bardziej zakupami różnymi tam, tak jak tam, nie wiem, co teraz, laptopy na komunię, nie, a nie tam te inne rzeczy. No ale część, powiedzmy, że jest bardziej taka skora coś tam zajrzeć, no to traktujemy to też ten czas jako ewangelizacyjny, nie? Także tak święta spędzamy. O, tu Krzysztof Lewandowski wraca do procesu. Proces miał być szybki i cichy, ale Pan Bóg inaczej to zaplanował. A, tu bym mógł dużo mówić, bo nie tylko, że ten proces nie udał się, żeby szybko, w rzeczywistości ich plan to był taki, podzielili ci hejterzy wraz z prokuraturą te moje kazania na dwie części. Pierwszą dali na pierwszy etap, sąd miał szybko wydać wyrok i mnie skazać. Oni wtedy mieli dołożyć drugi etap, już mieli tam przygotowane tam jakieś wyrywki z moich kazań i miałbym jako recydywista być już być może skazany na więzienie takie prawdziwe, a nie tylko w zawiasach. No widać to też po tym, co robi prokuratura, że prokuratura zgłosiła apelację do wyroku, choć był tam niekorzystny dla mnie w tym sensie, że na jakieś tam prace przymusowe mnie tam chcieli wysyłać. Ja całe życie pracuję dla Polski i dla Boga, także to mi nie straszne, ale wiadomo, że chodziło o to, żeby mnie upokorzyć i dać tej no, trzy kropki żer i tak dalej. Dalej, żeby się mogli naśmiewać, drwić ze mnie i tak dalej. Także po to był ten proces, ale prokuratura apelowała, wiecie, mówiąc, że Chojecki nie przestanie gadać, jak go do więzienia nie wyślemy. To jest oficjalnie w apelacji. On musi mieć nad sobą groźbę więzienia, to przestanie gadać. Nie? Także sami się przyznali, mówię o Ziobrze i tej jego instytucji, czego oni tak naprawdę chcą, jeśli chodzi o wolność w Polsce. Tak przy okazji to towarzysz ksiądz Rydzyk dostaje kasiorę na obronę chrześcijan od Ziobry. A teraz jacyś tam sercanie czy inni dostali 40 parę baniek, gdzie tylko kilka procent z tego mają na kobiety, które są ofiarami przemocy domowej, że mieszkania dla nich takie zastępcze, a w rzeczywistości chcieli zbudować sobie centrum takie medialne za te pieniądze ukradzione Polakom z, właśnie w ramach tego Funduszu Sprawiedliwości dla Ofiar Przestępstw. Nie? Także tak wygląda katolicka sprawiedliwość. To można wszystko w mediach głównego nurtu sobie znaleźć. To jest sprawiedliwość a la PiS i Solidarna Polska, czyli ta partia no, odwołująca się w swoich wartościach do Kościoła rzymskokatolickiego. Inaczej to Bóg zaplanował. O, pozdrawiam kierowców, tu Frank, my kierowcy czasem ciężko mamy odpocząć, wiem, rozumiem, dlatego trzeba to dostosowywać do swojej pracy i starać się mimo wszystko znaleźć ten czas na odpoczynek, na czas z rodziną, na czas jakiejś refleksji nad Słowem Bożym, albo zmienić pracę. Nie? To jest, ja wiem, że to jest ciężkie, że ludzie mają kredyty, że niekiedy prace są dobrze płatne, a właśnie wymagają takiego stylu życia, życia, ale na dłuższą metę to się musi zemścić. Jeśli będziemy lekceważyć Boże zasady, właśnie odpoczynek, no to się na naszym zdrowiu psychicznym lub fizycznym odbije, albo na życiu naszej rodziny, małżeństwie, na dzieciach i tak dalej. To nie ma siły, nie? Albo na kościele, nie? Przestaniesz, mówię do ludzi, którzy są prawdziwie z Chrystusem i są w tych społecznościach wierzących, to będzie oznaczało, że twoja więź z Kościołem będzie żadna. Będzie jakaś tam taka, powiedzmy, teoretyczna. Dobrze, nie macie więcej pytań, widzę, chyba że są na innych komunikatorach, bo tu się wyczerpały. Czy ktoś z was chciałby coś dodać do dzisiejszego tematu? Może zapytam was, co wy wiedzieliście o reformacji, zanim trafiliście na telewizję Idź Pod Prąd? Michale, zacznij ty jako historyk. Co wiedziałeś o reformacji?
No, myślę, że na tle jakby narodu polskiego, no to wiedziałem dosyć sporo, ale jakby wnioski, które wyciągałem z reformacji, no to były takie, że ona wybuchła, ale jakby Kościół się dostosował katolicki do tej reformacji i już wszystko było zgodne z duchem Biblii, także... O.
Czyli zobaczcie, to kolejne kłamstwo Kościoła katolickiego, nie? Że była reformacja, coś tam się pokłócili, coś tego, ale Kościół później to, co dobre z reformacji, przyjął. Nie? Rzeczywiście pewne rzeczy przyjął, na przykład to, że możemy po polsku czytać Biblię, bo wcześniej było to zakazane. Były stosy za czytanie Biblii w językach narodowych, to szczególnie na terenie Anglii, to było dość ostro wymagane, żeby nie modlić się po angielsku, tylko po łacinie, nie czytać Biblii po angielsku, tylko po łacinie. Także to można sobie też zobaczyć w filmach historycznych na ten temat, bardzo smutnych. Także tego się nie udało zatrzymać. To dzięki drukowi, dzięki tłumaczeniom Biblii, Erasma z Rotterdamu, tu zapraszamy na wystawę właśnie historii Biblii i wydań różnych biblijnych i tego właśnie, jak trzeba było walczyć z Kościołem katolickim, żeby ta Biblia w językach narodowych dotarła do wszystkich narodów właśnie w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Teraz jest wystawa, będzie do 9 maja. Można tam pójść, zobaczyć, można też tam porozmawiać właśnie o przesłaniu Biblii. Można też chyba dostać tam Nowy Testament. Kto z was jest z okolic Lublina, może się tam kiedyś pojawić. Ale sama treść doktrynalna, jeśli chodzi o zbawienie przede wszystkim, czy źródło autorytetu, pokazywałem wam współczesny katechizm Kościoła katolickiego, a nie sprzed kilkuset lat. I dalej tam są trzy źródła objawienia, gdzie Biblia jest tylko jednym i to podporządkowanym urzędowi nauczycielskiemu, który może wbrew Biblii zmieniać to, co tam jest. Czyli dokładnie tak jak u Świadków Jehowy. To znaczy u Świadków Jehowy to tak na bezczela nie robią. O tak powiem. Nie? Tam oczywiście fałszywie interpretują Biblię, nie? Zakłamują Biblię. Ale nie mówią wprost, że Biblia to, a my lepiej wiemy. A w katolicyzmie zobaczcie sobie na przykład pierwszy list do Tymoteusza, trzeci rozdział i zobaczcie przypis w Biblii tysiąclecia, jak tam jest, że biskup ma być mężem jednej żony i co tam pisze właśnie imprimatur, czyli biskup to zatwierdził, katolicki prymas zresztą, Wyszyński też. Także sprawdźcie sobie sami. Ktoś jeszcze? Monika, co ty wiedziałaś o reformacji, zanim trafiłaś na Idź Pod Prąd?
Wiedziałam, że była. No to... I to było tyle i kto zapoczątkował, bo to jakby Martin Luther jest takim nazwiskiem dość znanym. Natomiast nie znałam tej historii, jak to wyglądało przed Lutrem, a już jak to wyglądało w Polsce, to w ogóle.
A to mamy książkę, Piotr Setkowicz napisał książkę Słomiany ogień o historii reformacji w Polsce. Tu taka ciekawostka, najbardziej znane takie upamiętnienie reformacji, to jest pomnik reformacji w Genewie. Nie? To jest taka wielka płaskorzeźba, kilkadziesiąt metrów, może i prawie 100, nie wiem. Byłem, widziałem, no ale tam nie mierzyłem. Możecie sobie w Wikipedii sprawdzić. Bardzo wielka taka płaskorzeźba i tam od Lutra, oczywiście Kalwin, no i później z różnych krajów reformatorzy. I wyobraźcie sobie, że Polski jako państwa i narodu nie ma. Chociaż Polska no, bardzo, że tak powiem, masowo przyjęła protestantyzm w XVI wieku, to bardzo szybko, już praktycznie na początku XVII wieku, a nawet na przełomie XVI i XVII, wraz z, praktycznie z pojawieniem się wazy, można tak powiedzieć, rozpoczęła się już likwidacja zdobyczy kontrreformacji, reformacji poprzez kontrreformację i upadek państwa polskiego, bo za chwilę był potop i praktycznie król uciekł, państwo się rozpadło na pewien czas, potem jeszcze się podniosło, a potem się już trwale rozpadło. I stąd na tym pomniku nie ma w ogóle Polski. Jest Siedmiogród na przykład, nie? Czyli część Węgier, bo tam rzeczywiście, podobnie jak w Polsce, była wolność religijna, ale tylko dla czterech wyznań. W Polsce była dla wszystkich, nie? Ale na tym pomniku Polski nie ma jako państwa, jest tylko jeden Polak. Jan Łaski. Tam John de Lasco, czy Olasko, jakoś tak jest. No, trzeba tam, wiecie, jak ktoś nie wie, to tam przeczyta coś, John Lasco, tam Olasko, nie? A to jest Jan Łaski, nie? Tylko on jest przedstawiony jako uczestnik reformacji, zakładaniu kościołów protestanckich w Anglii, a nie w Polsce, nie? Także no, to jest takie smutne, że reformacja w Polsce pojawiła się tylko tak na krótko. Więcej na ten temat w książce Piotra Setkowicza Słomiany ogień. Tu któraś z was jeszcze chciała coś powiedzieć, co wiedziała o reformacji przed oglądaniem telewizji Idź pod prąd?
No właśnie, to jest przykre, że nic nie wiedziałam na temat reformacji. Teraz dopiero zaczęłam się tym tematem interesować i odkrywam, że miasto, w którym mieszkam, było też zreformowane za czasów Husa. Nie Lutra, tylko jeszcze wcześniej, ale to jest dopiero taka historia, którą zaczynam poznawać.
O tak, to są naprawdę pasjonujące rzeczy. Wiecie, no, mówi się, że na przykład diecezja małopolska albo tarnowska, nie? To są takie najbardziej katolickie. Nie? A tam właśnie, mniej więcej na styku tych diecezji w okolicach Nowego Sącza była jedna z wielkich, takich najbardziej gorliwych enklaw protestanckich na ziemiach polskich, że tam właśnie do prostych ludzi, do chłopów trafiła Ewangelia. To się stało właśnie na Śląsku Cieszyńskim. Tam książę Cieszyński właśnie do tego doprowadził. Jeszcze w niektórych tam miastach też ogólnie Śląska, ale tutaj, powiedzmy w Małopolsce, to pod Nowym Sączem. I tam okazuje się, że do dzisiaj jeszcze coś tam się dzieje, coś przetrwało w tych ludziach. Tam jeszcze we wsiach wokół Nowego Sącza jest kilka kościołów protestanckich. Do dzisiaj. Nie? Także takiej historii nie znamy, nie? No bo katolicyzm wszystko spalił, zrównał ziemią, nie? I tak dalej. No na Lubelszczyźnie, która była, można powiedzieć, no, ostoją protestantyzmu w Rzeczpospolitej, nie ma żadnego murowanego z czasów reformacji, tej pierwszej, tych z XVI wieku, nie ma żadnego praktycznie budynku służącego celom, no tak się mówi, sakralnym, nie? Czyli jest tylko tak zwana ta wieża ariańska, i to też błędnie nazywana, bo to Wojciechowie, nie? To jest wieża zbudowana przez kalwinistę, nie? Czyli powinna być wieża kalwińska, ale jego syn przeszedł na arianizm i już w kulturze ludowej, żeby tak troszeczkę to obrzydzić, no to wieża ariańska, nie? No, więc Arianie, no to odpowiednik dzisiejszych Świadków Jehowy, antytrynitarze, nie? Także nie ma z czasów XVI wieku żadnego budynku, chociaż kościołów protestanckich, zborów protestanckich, tu było zatrzęsienie, nie? Wszystko zniszczone, popalone, nawet no, nie pozwolono na terenie miasta zbudować kościoła już w trakcie kontrreformacji, to jest koniec XVIII wieku, koniec Polski, pozwolono poza murami miasta luteranom zbudować i do dzisiaj istnieje, tylko o naszej starej siedziby, pamiętacie, naprzeciwko, na krakowskim przedmieściu, kościół na ulicy Ewangelickiej, nie? Tak się nawet nazywa ta ulica, jest kościół luterański murowany, ale on powstał właśnie w wyniku takich pertraktacji, że biskup musiał wyrazić, katolicki, nie protestancki, wyrazić zgodę poza murami miasta i w zamian za to, że zostanie zniszczony kościół w Piaskach, wtedy drewniany, i pozostałością tego kościoła w Piaskach jest, zdaje się, tam część wyposażenia kościoła luterańskiego w Lublinie, czyli tak wyglądała tolerancja religijna w czasie kontrreformacji, zaraz Polska się skończyła. Stąd my musimy przypomnieć tę historię, odgrzebać ją, wyprowadzić na światło dzienne, bo jeśli chodzi o wolność myśli, o tolerancję, o poszukiwanie Boga, to Polacy jako naród mają wspaniałą historię, porównywalną z Czechami i z Niemcami, tylko my jej nie znamy. Ale oglądajcie telewizję Idź Pod Prąd, tu cały czas o tym mówimy, a dzisiaj będę się z wami żegnał. Do zobaczenia jutro o 11:45. Yeah.